Dzień dobry, witam serdecznie na Pisach Końcowych i dzisiaj pomówimy sobie o grach wideo, ale zacznijmy może od tych złych wieści. Ja wiem, że tych złych wieści mamy ostatnio generalnie w sieci popkultury.
Już wyłączyli ten materiał, daj spokój.
Bardzo dużo, ale właśnie o to chodzi. Odhaczmy to sobie od razu, a później przejdziemy do przyjemniejszych rzeczy, ale wypada powiedzieć, pierwsza rzecz jest taka i pewnie duża część naszych odbiorców jest mniej więcej w podobnym wieku co my, więc być może jeśli się interesowali grami, no to być może też zdarzyło im się mieć w ręku czasopismo CD Action, które ostatnio podzieliło się informacją ze swoimi czytelnikami, że pracownicy dostali wymówienia i współpracownicy, pracownicy dostali wymówienia i przez ten okres wymówienia jeszcze będą przygotowywać kolejne numery pisma, natomiast no póki co nie wiedzą, jaka jest przyszłość w ogóle pisma w tym momencie. No ale to w zasadzie też na GameDev.pl, czy w jakimś innym serwisie podano informację, że generalnie sytuacja tam była już niewesoła od jakiegoś czasu, że nakład spadał i no myślę, że wszyscy wiemy, jak wygląda sytuacja prasy drukowanej w tym momencie, szczególnie prasy specjalistycznej, nie? O ile to nie będzie coś mocno niszowego, coś, co ma mieć duży nakład, a wiemy, że CD Action w latach świetności no miała naprawdę duży nakład.
Miało to kilkaset tysięcy.
No właśnie, no to w tym momencie no, sytuacja będzie trudna. Tym bardziej, że umówmy się, CD Action przespało mocno moment, w którym można było rozszerzyć swoją działalność na jakiś serwis internetowy, na YouTube i tak dalej. Zostało mi to pismo, które w tym momencie, no wiadomo, sprzedaje się coraz gorzej. Więc, no, szkoda, szczerze mówiąc. Natomiast pomówimy sobie, myślę, o tym też osobno, powspominamy trochę czasy tutaj, bo tak się składa, że z naszej czwórki wszyscy mają jakieś wspomnienia związane z CD-Action, wszyscy mają jakieś pewnie też opinie odnośnie tego, jak wygląda sytuacja tego magazynu. Więc może nie będziemy się na tym rozgadywać, więc pomówmy o innym upadku, który właśnie obserwujemy. I też no powiedzmy, że jest to kwestia mocno nostalgiczna, bo mowa tutaj o dystrybutorze CDP, dawnym CD Projekt, który jeśli ktoś nie rozumie tej różnicy między tymi trzema tworami, które się wzięły z jednej firmy, to wyglądało tak, że mieliśmy kiedyś CD Projekt, który wydawał gry. Oni w którymś momencie otworzyli sklep, a wcześniej jeszcze zaczęli robić gry oczywiście, no i CD Projekt Red usamodzielnił się i działa sobie dalej w najlepsze. CDP.pl, czyli ten sklep internetowy, w którym sprzedawali cyfrowe gry, cyfrowe komiksy.
Pudełkowe też. Pudełkowe i planszówki też. I tak dalej.
Został wykupiony, więc też już nie był związany z firmą matką. No i została w zasadzie tylko CDP, których najbliższą grą, którą mieli wydawać, miał być oczywiście Cyberpunk, ale jakiś czas tam po tym przełożeniu, zdaje się, nie? W związku z tym opóźnieniem dostaliśmy też informację, że grę będzie wydawać Cenega.
Nie, no wydaje mi się, że jak były preordery, to było już wiadomo.
Nie pamiętam szczerze. Ale... W każdym razie, no w którymś momencie dostaliśmy informację, że nie będzie tego wydawało już CDP, tylko Cenega, no i to już
było. I to był ten pierwszy sygnał, tak?
Tak, natomiast też były tutaj informacje, że tam się nie działo najlepiej, że były jakieś, no powiedzmy, zwolnienia i tak dalej. Więc w tym momencie firma ogłosiła upadłość i najpewniej, no już nie zobaczymy kolejnych gier sygnowanych tutaj logo CDP. Więc czy macie jakieś wspomnienia związane z CD Projektem? Bo ja szczerze mówiąc nie do końca, ale wiem, że wy grając szczególnie w gry, wiecie, Baldur's Gate i tego typu rzeczy, no to ja pamiętam doskonale z właśnie prasy growej i te reklamy, gdzie były te kolekcja tam Icewind Dale, tam 30 płyt, macie tutaj w ogóle tam jakieś książeczki, płyty i tak dalej, była zawsze taka wielka paka tych rzeczy. Natomiast no, ja miałem często oczywiście, swego czasu szczególnie, były bardzo popularne te wszystkie ich kolekcje, nie? Tych gier sprzed, nie wiem, gry sprzed roku były już w ramach jakiejś kolekcji zawsze, nie? Jakieś tam top seller, ekstra klasyka, jakieś tego typu rzeczy. No i to były zwykle całkiem niezłe okazje cenowe, więc akurat w ten sposób się tutaj zetknąłem mocno z tym projektem, ale jak to wyglądało u was?
Ja mam masę wspomnień, bo nie wiem, czy to był pierwszy dystrybutor w Polsce, ale to był pierwszy duży dystrybutor. To był ten pierwszy dystrybutor, który robił właśnie wielkie polonizacje, który bardzo mocno też sobie gry promował. Ja pamiętam, że jak właśnie zaczynałem kupować CD Action, nawiązując do poprzedniego tematu, czyli to był mniej więcej przełom 99 i 2000, to tam były ich takie właśnie ogromne reklamy, które wtedy jeszcze reklamowały te wersje w wielkich pudełkach. To był ten moment, kiedy jeszcze reklamowali właśnie drugiego Baldura, czy pierwszego Baldura, reklamowali bardzo Tormenta i to był ten moment, kiedy jeśli chciało się właśnie kupić jakąś fajną polską edycję gry, no to kupowało się grę od nich, przez nich wydaną, czy no w ogóle jeśli chciało się kupić legalną grę w Polsce, no to raczej kupowało się właśnie coś wydanego przez nich, no bo te gry były przystępne cenowo, te gry były przełożone na język polski, no a wtedy no to jeszcze nawet my chyba nie znaliśmy jakoś super angielskiego, więc to było spore ułatwienie, no i to było atrakcyjne jakby, zawsze też nie wiem, mam wrażenie, łatwiej było przekonać rodziców, żeby kupili ci tę fajną grę po polsku, klocków ładnie wydaną i tak dalej, niż, że nie wiem, grasz w jakieś badziewie, nie wiadomo skąd.
Wyglądały dobrze jako prezent.
Tak. Pierwszą grą taką od nich wielką, którą miałam, to było takie wydanie Roller Coaster Tycoon w złotej edycji, które miało właśnie podstawkę i dwa dodatki, właśnie dostałam to na jakieś święta, no i potem już leciało, no właśnie Ekstra Klasyka była, to oczywiście Baldur's Gate z pierwszego numeru, Icewind Dale miałam w tym wielkim pudle, właśnie z tymi wszystkimi tam na 10 płytach czy coś, no i później z jakichś tych kolejnych kolekcji. Ja bardzo lubiłam... jak właśnie cała gra już wychodziła w jakimś tam wydaniu ze wszystkimi dodatkami, bo oni zawsze jeszcze coś dorzucili od siebie, jakąś mapę, jakąś dodatkową książeczkę, jakieś coś tam. Ale i tak uważam, że najlepsze, co nam dali, to były edycje kolekcjonerskie. Też, no nie chcę powiedzieć, że nie sprawdzałam tego, tak? Czy jakby oni wprowadzili to jako pierwsi z polskich dystrybutorów, ale też wydaje mi się, że oni jako pierwsi pokazali, jak to się robi. Ja pamiętam te wszystkie, na przykład pamiętam, że jak wychodził Neverwinter Nights 2, to wyszedł u nas w dwóch edycjach. Wyszedł ten Lawful Good i Chaotic Evil z odpowiednimi pudełkami, z odpowiednimi kolorami, każdy z odpowiednią koszulką i tak dalej. No kurczę, i to kosztowało, nie wiem, 200 zł, nie? Taka edycja, w której po prostu było absolutnie wszystko. Mass Effecta pierwszego mam w takim w ogóle gigantycznym pudle, mimo że wtedy już gry były w małych pudełkach, to jest dalej takie wielkie pudło, gdzie po prostu to wszystko trzeba było ułożyć na gąbce. Wiedźmina pierwszego, drugiego, no po prostu ja mam całą masę rzeczy w domu sygnowanym ich logiem, od nawet instrukcji do gier sprzed, nie wiem, 15 lat, tak więc, no nie ukrywam, no jest smutek, tak? Jakby od dawna w ogóle jakby nie interesuje mnie dystrybucja gier, o tyle, że no gram po angielsku i tak, obojętnie czy ta wersja polska tam jest, czy nie, no to już przywykłam, gram po angielsku. Ale no kurczę, szkoda, bo to jest po prostu taki kawał historii, kawał wspomnień, no.
Ja mam Geralta z pierwszej części, figurkę taką, ona stoi u mnie na górze na szafie. Przed CD Projektem tak naprawdę większość spolszczeń dużych gier to były te takie dziwne rosyjskie spolszczenia, nie wiem, czy wiecie o co chodzi, które docierały. Natomiast tak, właśnie CD Projekt była pierwsza firma, która zrobiła to naprawdę profesjonalnie. I... nie chcę zarzucać strasznie dużo obecnym dubbingom, bo nie jest tak, że ja się w nich wyjątkowo tutaj specjalizuję, bo nie po prostu nie gram, ale przez lata właśnie moja awersja do dubbingu pojawiała się ze względu na to, jak duża różnica była między tym, co robił kiedyś CD Projekt, a co później robił też CD Projekt, ale też inne firmy. Oczywiście wynika to z tego, ile mieli czasu. Kiedy były różnice, na przykład roku, między tam Baldur's Gate'em, czymś takim, między zachodnią wersją a polską, i nikomu to nie przeszkadzało, dlatego że no inaczej tej gry nie dało się dostać, ale dzięki temu oni mieli często bardzo dużo czasu na dopięcie tego. I różnica w obecnym spolszczeniu jakiejś tam gry, a tym, co oferował wtedy sobie projekt, była taka, że oni tam dodawali masę od siebie. Te teksty były bardzo mocno dopracowywane. Takich aktorów zatrudniano często do pracy. No Baldur's Gate 2 jest chyba tego świetnym przykładem, ale też no nie wyobrażam sobie na przykład, żeby dzisiaj jakieś studio zrobiło Tormenta w ten sposób, jak oni zrobili go po polsku. Z tą całą staropolszczyzną, którą tam nawrzucali, z tym... Naprawdę czułem się, jakbym tutaj... To był konkretny świat, nie tyle po prostu przełożony, co przetworzony. I mogłem grać wtedy w dwie wersje. Oczywiście nie mógłbym grać wtedy po angielsku, bym kompletnie nie rozumiał, co oni mówią, bo nie znałem tak dobrze angielskiego, a już nie wiem, co stare angielskim. Ale czułem się jakby, że to jest coś trochę naszego, jakby, nie? To jest coś, wartość dodana, a nie tylko po prostu przełożenie. I tego później już tak dużo nie było, tak jak mówię, były ograniczenia czasowe. No ja, moje pierwsze dotknięcie to był Dungeon Keeper 2, jeśli chodzi o... Jedynkę widziałem, ale jedynka to nie była ta gra, przy której dłużej zostałem, natomiast dwójka, która była tak cudownie spolszczona, to była ta gra, w której... jednocześnie łączono, no grało się tym złym władcą lochów, ale jednocześnie była masa tego humoru i te tu polskie tłumaczenia, jak się podbijało kolejne krainy dobra, które nazywały się jakieś śmiechowice, przytulice i tego typu rzeczy, które miały być takie, wiecie, po prostu do pożegania krainy mlekiem i miodem płynącej, trzeba było je podbijać. No i oczywiście były Baldur's Gate'y, które no ja wspominam, tak jak mówię, Torment jest według mnie absolutnie najlepszym spolszczeniem ze względu na pracę, którą tam wykonano. Były gotiki, grę do gier, do której ja mam obecnie ogromny cały czas sentyment, zresztą wspomnę o tym, co grałem niedawno, bo grałem w coś związanego.
Oskar grał w gotika.
Nie w gotika, ale mogłem grać w gotika, ale mi to nie przeszkadza. Ale to też była gra spolszczona w ten sposób, że wydaje mi się, że to jest najlepszy przykład tego. Gothic wcale nie jest strasznie popularną serią w Stanach na przykład. Za cholerę. To była ta seria, która przeszła gdzieś tam pod radarem, trochę ludzi w nią pograło. A w Polsce ta gra wybuchła, była po prostu super popularna, wszyscy o niej gadali. I myślę, że to właśnie zgadza to spolszczenie. Gdyby nie to spolszczenie, nie zauważylibyśmy nawet Gothica. To byłaby jedna z wielu gier, która gdzieś tam przeszła i wspomniał.
Plus, nie, wydaje mi się, że ta gra w ogóle premierowała w Ekstraklasyce. Ja ją na pewno miałam z tego wydania i wydaje mi się, że to też był jeden z tych pierwszych tytułów, które wyszły jeszcze jak tam był, tylko wiecie, ten kawałek papieru doklejony do tektury i płytki. Ja na pewno miałam Gothica z tego wydania i wiecie, to kosztowało 20 zł, nie? I wszyscy w to grali, no bo hej, jest gra za 20 zł i da się w nią grać, więc co było robić, no, prawda?
I to jest ważne, bo jednak Baldur's Gate do tej pory, czy Torment, nie miał pełnego udźwiękowienia. A Gothic, nie dość, że miał, że wszyscy mieli voiceover, to jeszcze był on spolszczony, nie? Przez naprawdę niezłych aktorów, którzy się tam pojawiali. I myślę, że to właśnie Gothic sam w sobie jest grą średnią, z bardzo dużą ilością błędów, bardzo topornymi systemami, ale myślę, że właśnie to spolszczenie zrobiło na naszym rynku całą tą grę, nie? Więc absolutnie tutaj jest ich zasługa. I tak jak wspomniałeś o tych edycjach kolekcjonerskich, trik polegał na tym, że oni wydawali te, szczególnie na początku, żeby zainteresować polskiego odbiorcę tymi grami, oni ładowali do tych pudełek tyle rzeczy, do podstawowych wersji tych pudełek. Miałem u siebie na szafie całą kolekcję tych pudełek i ja autentycznie miałem frajdę z kupowania fizycznego tych gier. Nawet jak się zaczęło wchodzić cyfrowe, to póki jeszcze te fizyczne oferowały tego typu rzeczy, ja dalej je kupowałem. Ja mam na przykład do Baldur's Gate 1, pamiętam jak go kupiłem razem z opowieściami z Nadwybrzeża Mieczy, takie wielkie prostokątne pudło, tam była mapa Faerûnu, czy tam przynajmniej Wybrzeża Mieczy, te instrukcje, które dokładnie opisywały całą masę rzeczy, jak się nawet historyjki drobne, wiecie, narracyjne, które coś tam wprowadzały, to było tak dużo dość to dodawane i to nie była edycja kolekcjonerska na dobrą sprawę, chociaż ta może była, ale to był taki po prostu pakiet zbiorczy, nie? I ich normalne edycje miały. Pamiętam, Diablo 2 kupiłem w zupełnie zwykłej edycji, a ona i tak była przepełniona, z jakiś plakacik, jakieś najróżniejsze rzeczy. I pierwszy raz pamiętam, jak kupiłem pierwszego Dragon Age'a i było mi tak smutne, jak poszedłem do sklepu, wiecie, kupiłem to plastikowe opakowanie, które jest płytka i ulotka. Tak poszedłem do domu, taki smutny po prostu.
No, to już była ta era, kiedy dodatki zaczęły przybierać formę cyfrową, no co oczywiście dla wielu osób pewnie było fajne, czy nawet, nie wiem, lepsze, bo nie wiem, na co komuś kolejny t-shirt, ale faktycznie, no...
A instrukcja w PDF-ie.
Takie trochę smutne, no dokładnie, instrukcja w PDF-ie. Ja pamiętam, ja mam jeszcze drugiego Dragon Age'a, też mam jeszcze na fizycznym nośniku i kupiłam nawet w jakiejś takiej lepszej edycji, co oznaczało, że mam, wiecie, kod do wpisania, no, który mi odblokowuje coś tam. Aczkolwiek to już chyba, nie wiem, to już chyba był ten moment, jaki jej sobie to samo wydawało, nie?
No i też, ja pamiętam, jak na przykład miałem jeszcze Tormenta, to wydanie na czterech płytkach, tak otwierane, takie na rzep tutaj zaklejane, w ogóle jakieś tam, jak jeszcze... No pamiętam właśnie te gry się kupowały na wielu płytach, te oni tam kombinowali jak mogli, żeby robić te pudełka, gdzie upychało się te płyty, ale one były naprawdę ładne, nie? I później właśnie jak już kupuje się takie proste, plastikowe opakowanie. Właśnie Dragon Age 2, 1 to była jedna z ostatnich gier, jakie kupiłem fizycznie. Znaczy, były inne gry, które kupowałem jeszcze fizycznie, ale to czasami ze względu na to, że akurat taniej mogłem coś kupić w jakimś miejscu. A zwykle i tak patrzyłem na to, czy na pewno jest kod, który mogę dać, nie wiem, do Steama, czy do czegoś, czy na PlayStation, czy coś w tym rodzaju, ale nigdy już chyba po tym pierwszym Dragon Age'u nie kupiłem wersji fizycznej, dlatego że chciałem kupić fizyczną wersję, a nie dlatego, że co w jakiś sposób mi się to opłaciło.
Ja kupiłam, chyba... To musiał... Kupiłam Frostpunk, to była ostatnia rzecz, jaką kupiłam w wersji fizycznej, bo była też całkiem ładna edycja z takim artbookiem i tak dalej. Nawet nie pamiętam, kto to wydawał w tym momencie, ale tak, to celowo działanie ostatnie moje, ale to tyle, nie? Wyjątek.
No ja się cieszę mimo wszystko, że te wersje cyfrowe gier ogólnie się upowszechniły. Nie wiem, w sumie ja bym mógł, jakby była jakaś gra, na którą czekam mocno, to spokojnie mógłbym kupować wersję kolekcjonerską, która zawierałaby kod w środku, bo akurat na tych płytach mi zależy najmniej i w sumie dużo szybciej jest ściągnąć grę z internetu po prostu przez Steama czy PlayStation Store czy cokolwiek innego, niż wachlować tymi płytami, nie? Jak teraz sobie myślę, jakbym miał instalować grę z 5 płyt czy coś, to jest kurde tragedia, no.
Też wygodniej je mieć.
Teraz już byś nie instalował gry z 5 płyt, no bo właśnie po pierwsze chyba kod już jest normą, po drugie no to jednak już, nie wiem, te płyty trochę rozrosły, nie?
Jeżeli dana gra wychodzi na Steamie i
spokojnie, na kupuje... Spokojnie, na by wyszła.
Jeżeli dana gra wychodzi na Steamie, ewentualnie Gogu, bo gdzieś tego tam jeszcze używam, jakieś Uplaye jak muszę, ale większość gier mam na Steamie, ale jeżeli dana gra właśnie w ten sposób wychodzi i fizyczna kopia nie ma kodu na Steamie, a ta gra na Steamie jest, to praktycznie nigdy, nawet jeżeli mam ją taniej, to i tak nie kupię fizycznej kopii. Bo ja tak, no co, zgubi mi się i koniec. A w momencie, ja tak lubię mieć po prostu tę bibliotekę gier, do której mam łatwy dostęp, w każdej chwili mogę sobie przejrzeć, zainstalować. Dzisiaj internet działa tak szybko, że dużo szybciej to ściągnę, niż zainstalowałbym z tych płytek.
To prawda. Ostatnio kopiowaliśmy coś kiedyś z płyty CD i po prostu to trwało 15 minut. No,
właśnie, więc, więc prawda jest taka, że po prostu dzisiaj, tak, jeżeli mówię, ja kupuję fizycznie, tylko pod warunkiem, że jest kod, który mogę dodać, bo płyty nigdy nie ruszę i dlatego, że na przykład coś byłoby taniej. Na przykład jest taka gra Dying Light, niedługo wychodzi jej druga część, którą kiedyś dostałem gdzieś tam w prezencie, nie w ramach jakiegoś dealu, tylko akurat znajomy coś kupował i dostał do czegoś i mi dał. Ta gra nie ma żadnego kodu, musiałbym włożyć płytkę i ją zainstalować. Nikt nie grałem w Dying Light. A nawet chciałem.
A wiecie co, tylko jedna rzecz mnie w sumie najbardziej smuci, bo jak tak mówimy, przywijamy, wiecie, te Baldury w te i w te. No kurczę, kto wyda trzeciego Baldur's Gate? Jakby to jest absolutnie jedyna gra, która jakby wyszła w jakimś wypaśnym edycji kolekcjonerskiej, to ja bym ją kupiła w preorderze.
Ze spolszczeniem. Ja tak, żadną jakby, inną
jakby
grę
nie... Jakby Piotr Frączewski, to ja dokładnie. Już bym stała w kolejce pod sklepem.
Dokładnie
tak. No.
Żadną inną grę nie będę... Nie używam dubbingu i tak dalej, ale to jest moja, nie wiem, dziura w zbroi, moja mała hipokryzja. Jeżeli Baldur's Gate wyszedłby w pełnym spolszczeniu, z pełnym i po polskim udźwiękowieniem, właśnie z Piotrem Frączewskim naładowanym jako oczywiście narrator z przed wyruszeniem w drogę. Sorry, gram po polsku.
Ale, a wiecie, teraz nawet jak, jeśli ktoś to inny wyda, nawet nie wiem, jakieś Cenega sobie wyda, oni chyba wydawali te ostatnie Divinity. Ktoś to pewnie wyda, nie? Ale, no kurde, no, to jakby to nie ma sensu w tym momencie.
No to, może wyjdzie jakaś specjalna edycja później z tym spostrzeżeniem, wiesz, wiadomo, że będzie trudno w premierę, ale... A czy w ogóle
będzie trudno w premierę, bo też kiedyś inaczej się trochę tłumaczyło gry, tak jak Oskar powiedział, kiedyś było na to dużo czasu, więc kiedyś jak ta gra sobie wyszła gdzieś tam, to można było sobie to na spokojnie robić, mając grę rok. I mając kontekst. No teraz raczej tłumaczy się gry w Excelu. No i jasne, jest coś takiego jak testowanie lokalizacji gry, ale po pierwsze nie zawsze, bo czasem niesie koszty, a po drugie też na szybko, bo czas, a po trzecie, no to nie zawsze też się wszystko wyłapie, no i jakby, tu wiecie, dalej są dobre spolszczenia gier i tak dalej, pewnie, ale no właśnie już nikt nie ma czasu, żeby bawić się nad nimi tak długo, no bo czas i pieniądze,
żeby na przykład język
warunki,
dopracować,
nie?
Tak, tutaj jakieś postaci dołożyć, nie tylko akcent, ale na przykład pewne słowa, które tylko której ta postać używa. Nie mówię o jakimś jednym powiedzonku, które łatwo wstrzelić, o to, tak jak zrobili trochę w Mass Effectie z kroganami, o, będą kurwami rzucać. I to jest wszystko. Natomiast naprawdę pobawić się tym językiem, który, jak my nie patrzymy, mamy bardzo bogaty, w ogóle nie ma na to czasu.
Pierwszego Mass Effecta grałem jeszcze po polsku.
Ja też. Z rodzicami.
A w drugiego już nie. Już tyrniałam, nope. Zwłaszcza, że właśnie między pierwszym a drugim tam się zmienił dystrybutor chyba
no
już.
I pierwszy
tam
był Dorociński.
Na pewno Szeparda już grał kto inny, więc...
Tak, dokładnie.
Nie? W pierwszej części był Dorociński, więc hello.
Odpaliłem dwójkę z dubbingiem, pograłem 5 minut, nope.
No, druga część już była nie do grania po polsku.
Wspomnieliście właśnie o tym, że te ładne wydania gier być może przekonywały rodziców, żeby pozwalali tutaj, kupowali te gry w ogóle i pozwalali w nie grać. Wspomnieliście o Frączewskim. Wydaje mi się, że zaangażowanie tych aktorów też sporo robiło. Generalnie dla, wiecie, żeby w oczach tutaj, szczególnie Polaków troszkę starszej daty, podnieść tutaj wizerunek gier ogólnie, nie? No bo jeśli masz grę, w której pojawia ci się tutaj śmietanka polskich aktorów, a w przypadku, nie wiem, niektórych gier, pamiętam, że jak oni wydawali Colina Makre, no to Hołowczyk na przykład był jako twój tam pilot, nie? No to od razu trochę jednak podnosi status, nie? Że to nie jest jakieś tam pierdółki, tylko faktycznie angażują do tego osoby, które każdy w Polsce wówczas znał, nie? Więc kto wie, jakie to miało znaczenie w ogóle dla wiesz, rozpowszechnienia się gier w świadomości. No, no dobra, to i było i tak całkiem pozytywnie. No trudno, czasy się zmieniają, tutaj właściciele CDP i CD Action powinni o tym wiedzieć najlepiej. To jeszcze jeden news, też trochę negatywny, no ale co zrobić. Ale to akurat jest dużo rzeczy, więc no, nie moglibyśmy tego pominąć. Mianowicie, jedna z najbardziej oczekiwanych gier tego roku, The Last of Us 2, która również w związku tutaj z, no nie również, ale w związku z epidemią została przesunięta na nieokreślony czas, bo autorzy mówili, że gra jest prawie skończona, ale tutaj logistycznie nie da rady tego ogarnąć, no bo ma być premiera z dużą pompą, a nie da rady tego zrobić
to
tutaj.
To ma być premiera pod koniec maja, prawda?
Tak. Została przesunięta, no i ostatnio dostaliśmy mały update w tej sprawie, mały. Mianowicie zaczęły pojawiać się informacje o tym, że na YouTubie na przykład pojawiają się filmy z The Last of Us 2. I okazało się, że to jest jak najbardziej wyciek, to znaczy no nie wiemy tego na 100%, ale reakcja tutaj firmy no, wskazuje jednoznacznie, nie? Że to było legitne. 5 filmów chyba się pojawiło, z czego ponoć jeden tutaj zdradzał, no nie wszystko oczywiście, ale pewne elementy fabularne, powiedzmy, z tej strony. Zwroty akcji, o.
Prośba, jak ktoś z naszych widzów widział ten filmik, nie spoilować, bo będziemy to usuwać
od razu. My nie oglądaliśmy tych spoilerów.
Tak. No. W każdym razie mamy ten wyciek. Oczywiście od razu dostaliśmy reakcję ze strony studio, którzy no, wyrażali oczywiście rozczarowanie, ubolewanie tym, ale powiedzieli, że no, mimo wszystko i tak warto będzie czekać na grę. No i przede wszystkim to jest najważniejsze. Myślę, że to jest najważniejsza reakcja na to. Podano nową datę premiery, którą będzie
Czerwiec,
tylko który dokładnie? Nie mam chyba podanego.
Dziewiętnasty czerwca.
No i to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jednocześnie, równolegle dostawaliśmy raporty, przynajmniej to osoby, które się interesowały, dostawały raporty o tym, że no generalnie praca nad tą grą no wrze. Generalnie mamy jakiś ponoć ostry crunch i autorzy no naprawdę dociskali śrubę, żeby tę grę dostarczyć tutaj w jak najszybszym terminie. I ponoć, to jest oczywiście plotka, nie jest potwierdzona i tak dalej, ponoć ten wyciek został spowodowany być może przez jednego z no, niezadowolonych pracowników, który w ten sposób...
Czy to pierwszy... mieli być zwolnieni, wiesz, to tam...
No, ponoć warunki pracy tutaj, nie pamiętam kto to podawał, ale gdzieś była właśnie podana no plotka, że warunki pracy generalnie przy tej grze nie były tutaj najlepsze. No i w związku z tym.
Nie o warunkach pracy w Naughty Dog.
Tak, zaraz sobie o tym powiemy.
Jason Schreier, który chyba jest najbardziej znanym takim dziennikarzem growym, prawda, to już od dawna też o tym pisał i no te informacje z wielu źródeł napływały.
No, w każdym razie być może było to właśnie spowodowane pewną tutaj reakcją na te warunki pracy. Też była mowa o tym, że być może jakiś tutaj konflikt finansowy miał miejsce. No nie wiem, w każdym razie był wyciek i teraz pytanie do... Ja mogę powiedzieć, że zajrzałem sobie tylko do takiego skromnego opisu, co tam się wydarzyło. No i faktycznie, jeśli te informacje są prawdziwe, no to myślę, że jeśli ktoś się natknie na to, może mu troszkę tutaj zepsuć jakby poznawanie, to powiedzmy, fabuły tej gry.
I czy ta fabuła faktycznie jest tak okropna, jak krzyczy internet? Bo internet, który przeczytał te linki, no to, że tak powiem, porównuje to do, wiecie, zakończenia Gry o Tron i do ostatniego epizodu Gwiezdnych Wojen i generalnie, że to fabuła jest okropna i że ponoć wszyscy jak zagrają, to będą i tak niezadowoleni. No ja nie czytałam, więc...
Ja nie wiem. W sensie nie rozumiem za bardzo, co tam może być tak złego, no ale...
Ale przy zakończeniu też były spore wąty. Mówiłem wielokrotnie, że tam były straszne wąty co do tego, że jest wyraźny moment, w którym normalnej grze pojawiłby się wybór, a tego wyboru nie ma i po prostu była... Też wiadro pomy się wylało na pierwszą część The Last of Us.
Jak oceniacie taką formę, powiedzmy, załóżmy, że te doniesienia o tym, że ten wyciek to efekt, powiedzmy, no, kiepskich warunków pracy. Jak oceniacie taką próbę, powiedzmy, delikatnie mówiąc, zwrócenia uwagi na problem?
Źle.
Kurczę, no.
Bo to jest taki, wiecie...
Ja jestem totalnie w rozkroku, tak.
No właśnie, ten temat ogólnie właśnie warunków pracy nad grami, crunchu i tak dalej, no to jest coś, czemu się poświęca coraz więcej miejsca, nie? Więc to jest troszkę w duchu tego, no... Znaczy... znaczy, tego problemu, jest, którym, do którego trzeba będzie w którymś momencie no, dotrzeć.
To jest problem na pewno na rynku i to jest bardzo duży ten problem z właśnie firmami, które wiadomo jak mają obrotowe drzwi ze względu na to, jak dużo ludzi potrzebujesz na starcie projektu, jak dużo ludzi potrzebujesz, kiedy projekt się kończy. Jak niektóre firmy, które większe, które mogą sobie pozwolić na płynność projektów i jakoś przerzucają tych ludzi, wiadomo, powiedzmy już graficy nie są potrzebni w tym momencie, oni już skończyli wcześniej pracę, to teraz ich do następnego projektu ładujemy, jakoś jest ten przepływ, ale to zawsze jest niepewne miejsce pracy. Bardzo często jest tak, że się i tak sporo ludzi straci pracę albo jest właśnie źle traktowana, bo wie, że albo tak, albo mogą sobie szukać czegoś innego, bo na tym etapie już ich usługi nie są potrzebne, że tak powiem. Więc tak jak powiedziałeś, to jest na pewno problem, który warto naświetlić, to jest problem, którym warto się zająć i na którym trzeba się pochylić. Aczkolwiek ja nie popieram protestu, nazwijmy to, w sposób taki, żeby popsuć, bo w ten sposób nie tylko psujemy samą grę twórcom, którzy spoilujemy ich, jakby wiadomo, to co oni chcieli wypuścić i tak możemy być na nich źli w ogóle, ale też psujemy radochę graczom i fanom w jakiś sposób, też na nich się odgrywamy, a to nie powinno mieć miejsca. Jasne, pogadać z prasą anonimowo lub nie, w zależności od preferencji, powiedzieć jak wyglądała sytuacja, jak traktowano ludzi w studiu, można tą nagłośnić sprawę, a coś takiego wydaje mi się, że jest trochę kontrproduktywne, bo część ludzi, kiedy dowie się, kto wypuścił na przykład to znienawidzi tego gościa i wcale nie będzie mu współczuć, że stracił pracę, czy że był źle traktowany, tylko uzna, że jest chujkiem, który im psuje zabawę, więc mówię, jednocześnie rozumiem problem, ale nie uważam, żeby to była dobra forma protestu.
No tylko problem jest taki, że wiesz, że w momencie, w którym problem jest, czy raczej inaczej, pracownicy udzielają wypowiedzi, że no, jak wygląda
udzielają
sytuacja,
od dawna, prawda?
Jakby to nikt nie zwraca uwagi, kompletnie. Nie?
Zresztą nawet o tym wiedzą.
Tak, nawet w środku tej gry, tu mam przed sobą cytat, gdzie jeden z pracowników Naughty Dog mówi o tym, że gra jest naprawdę dobra, ale odbyło się to z dużym kosztem, dużym kosztem wobec tutaj pracowników, nie? Więc no...
Wiecie, no ja czytałam trochę o tym, jak powstawało Studio Uncharted, które, no chyba zgodzimy się, jest naprawdę dobrą grą, tak jakby generalnie opinia o tej grze jest pozytywna, prawda? A powstawała też w ogromnych bólach i bardzo wiele rozwiązań wyrzucano po drodze do kosza, bardzo dużo, była rotacja po drodze. I jak się poczyta o w bardzo wielu dużych studiach, właśnie zwłaszcza tych studiach amerykańskich, mam wrażenie, że w Europie jest jednak tak bardziej cywilizowanie pod tym zakresie.
Chociaż z naszego kochanego CD Projektu
no
też znaczy,
tak, ale wiecie, no nie wiem,
informacje.
Oglądałam ostatnio dwugodzinny dokumentalny film o Larianie i mam wrażenie, że na przykład tam jest Nie tak źle.
Potem jak
już przestali bankrutować, to jest całkiem fajnie.
To wie, tylko że oni teraz cały czas rozszerzali studio.
No ale
mieli mało
właśnie...
ludzi, kto wie, co będzie, jak będą pracować nad dużym, nad kolejnym projektem po Baldur's Gate 3, bo...
No znaczy teraz mają powiedzmy chociaż te dwa, czy nawet trzy nocześnie, więc to też jest spoko, nie? Jakby i...
No, ale, było mniejszym no, studiem do tej pory.
Dokładnie. No tak, ale no właśnie jak wiecie, jak są te wielkie, wielkie studia, to o każdym mówi się, no... że nie jest za dobrze. Mówi się, że generalnie programiści w branży gier są no, gorzej traktowani i gorzej opłacani niż programiści z innych branży, mimo że no, tworzenie gier jest jedną z tych całkiem trudnych rzeczy, prawda? Ale no... No właśnie, wiecie, mówi się o tym od tak dawna, że ja mam wrażenie, że nawet ta akcja to ona tutaj nic nie zmieni. Jakby...
To, nie wiem,
czy to będzie naiwne, ale kurczę, tak naprawdę, no wiecie, póki nie wiem, nie będzie, wiecie, zasad typu kodeks pracy, które regulują to, że nie wiem, że trzeba płacić za nadgodziny, albo że nie może być ich powyżej iluś tam, no to kurczę, ja nie wierzę, że cokolwiek coś zmieni, ja nie wierzę w to, że nawet największe oburzenie ludzi po tym, jak ich ukochaną grę spotkało, coś tam cokolwiek zmieni, no bo...
No właśnie nie wiem, we mnie się chyba mały rewolucjonista odzywa, ale mam wrażenie, że kto wie, czy właśnie sytuacja, w której kolejne, większe gry będą wyciekały w ten sposób, będą wypływać jakieś wiesz, istotne, powiedzmy, elementy i to za każdym razem będzie się odbijać jakimś tam echem, no dużo większym niż jakieś wypowiedzi anonimowe, to być może problem, wiesz, no będzie... powiedzmy, podskoczy na liście priorytetów do mówienia.
Znaczy, ja bym chciała, tak, jakbym... Ja nie mam jakiegoś, wiesz, jakby nie mam tutaj... że tak powiem, żalu do kogoś, kto postawiony pod ścianą ucieka się do takich metod i jakby ja dalej kibicuję temu pracownikom i generalnie wszystkim ludziom w tej sytuacji i no ja nie jestem jedną z tych osób, które krzyczą, że właśnie, że wie, że to ja jestem tu pokrzywdzona, bo nie wiem, mogę się gdzieś natknąć na spoiler, no mogę, ja jakby ja na razie świadomie ich unikam, jeśli się na nie natknę przez przypadek, jasne, na pewno będzie mi jakoś tam, nie wiem, przykro czy coś, ale że tak powiem, no uważam, że wiecie, dobro tych ludzi i już taki ostateczny sposób, w jaki tutaj próbują podjąć walkę, no jest ważniejszy niż moja rozrywka, niż moja przyjemność. Po prostu ja nie wierzę, żeby to i tak miało coś dać. No jakby to jest ta jedyna rzecz.
Jest ogólnie ale duży problem na rynku gier, który jest związany z tym bardzo, bardzo prostackim określeniem, czyli ludzie są głupi, który wiąże się z takim taką bardzo prostą rzeczą, o której czasami mówimy nawet przy filmach, jak ludzie czasami uważają, jedyny wytyczny na przykład, czy ktoś kogoś interesuje dany film, to trailer. I wiemy, że jest to głupie podejście w dużej mierze, bo to jest podejście, które no skroili wam reklamę i kupujecie reklamę, tak jak reklamy proszku do prania, który wiecie, super, wszystko wybieli. No to tak samo jest z trailerami i sugerowanie się tylko i wyłącznie trailerem jest błędem. I na rynku gier mam wrażenie, że jest to nawet jeszcze bardziej spotęgowane. Jakby ile zajęło, zanim w EA na przykład musieli podjąć takie decyzje, żeby w ogóle taka gra jak Fallen Order w takiej wersji się pojawiła, żeby to dosłownie tam musiały od góry ludzie od Star Wars musieli przyjść po tym, jak zrobili tego Battlefronta, który był tak opieprzony mikrotransakcjami, że w tej grze się nie dało grać, żeby w ogóle cokolwiek ruszyli. Dlaczego? Dlatego, że ludzie dalej byli gotowi to płacić. Ludzie dalej są gotowi walić preordery od niesprawdzonych firm. Jakby ja nie mam żadnego problemu przy preorderach, jeżeli ktoś naprawdę wierzy danej firmie. Na przykład jeżeli ktoś CD Projekt chce kupić Cyberpunka w preorderze, nie widzę problemu, do tej pory nas nie zawiedli. To jest jakiś kredyt zaufania dla tej firmy, a wiadomo, że preordery potrzebują, żeby wcześniej dostać kasę, żeby na przykład móc płacić pracownikom i niekoniecznie zwalniać ich czy pracować w gorszym systemie. Nie mam przeciwko temu nic. Ale jak długo ludzie kupują preordery? Nie wiem, EA. Jak było z grą Anthem? Gra, która w ogóle od początku wszystkie dochodziły doniesienia, że ta gra jest nieskończona, że jest jakaś przerabiana 3 razy na kolanie i nic. A i tak masa ludzi to kupiła. I tak masa ludzi dalej kupuje DLC. Fallout 76. Teraz wyszło Wastelanders, które to podobno poprawia. I tak ludzie kupują
to
na
rynku.
Oczywiście, że tak.
Wow.
Są gry, które są po prostu totalnym dojeniem kasy, jeśli chodzi o DLC, wiecie, 100 tysięcy DLC, które musicie kupić, w tej chwili nawet dobre gry, które czasami są tak koszone na content, żeby tylko potem dodawać to w ramach DLC i co, i ludzie dalej to kupują. Zauważyłem, że ten trend minimalnie się poprawił w ostatnich latach, roku może dwóch, jeśli chodzi na przykład o to wydawanie nieskończonych gier i wrzucaniu tego wszystko na dojenie. Było tak moment, jak ludzie się zbuntowali i wiadomo, że trzeba było coś z tym zrobić, ale generalnie ludzi to nie obchodzi. I wracając do naszego problemu, dalej to ludzi nie będzie obchodziło. Mogą się dziać najróżniejsze, najgorsze rzeczy za kulisami, mogą one wyciekać, mogą wychodzić te rzeczy. Firma wypuszcza wam fajny trailerek gry, w którą jeszcze podhypuje, powie, że tutaj są takie niesamowite rzeczy, których potem może nie ma. Przypomnę na przykład historię No Man's Sky, bardzo, bardzo ciekawe gry. Podobno już jest dobre, ale ja na przykład już nie chcę tym twórcom dawać kasy.
Proszę,
na tyle.
Musi się oni wracać do tego. No,
o tym mówię.
Pierwsze wrażenie robisz raz, no.
Dokładnie o tym mówię, a i tak ludzie wierzą w to i kupują, więc tak uważam też, że to nic nie da. Dopóki ludzie nie zamkną swoich portfeli, nie wiem, może recesja to zrobi, będą mądrzejsze decyzje podejmować, ale na razie nic na to nie wskazuje. Dopóki ludzie nie pozamykają swoich portfeli, nie przestaną preorderować, nie będą czekać na sprawdzenie tych gier, nie będą będą protestować przeciwko tym milionom DLC, które czasem nic nie wnoszą, to dopóty i studia będą sobie robiły co chcą, zarówno z konsumentami, jak i ze swoimi pracownikami.
No to może nad tym optymistycznym
bardzo
akcentem zakończymy ten temat i przejdźmy sobie w takim razie do gadania może o tym, w co graliśmy ostatnio. I jak już zaczęliśmy tutaj temat właśnie RPG-ów i powiedzmy tych pięknych lat, kiedy ludzie grali sobie w Baldur's Gate i resztę tego typu gier, to powiedzmy może o Divinity Original Sin 2, które udało nam się jakiś czas temu skończyć i graliśmy w to na PS4 i w koopie kanapowym, lokalnym.
Tak, przejście zajęło nam około 100 godzin, jeśli dobrze pamiętam.
Czasu. I to jest gra, która na pierwszy rzut oka nie wygląda jak coś, w co przyjemnie by się grało dwie osoby, bo tam jest masa tekstu, system walki jest taki, że trzeba go troszkę rozgryźć. Gra ma dosyć wysoki poziom trudności i no, trzeba trochę pokombinować, nauczyć się powiedzmy tych zasad, nie?
Ja bym powiedziała, że to jest gra, która ma naprawdę wysoki próg wejścia. I mówię to jako osoba, która zna świat Divinity, grała w poprzednio Original Sin trochę, grała w poprzednio Odsłony trochę, grała w masę RPGów, a jak zaczęliśmy Original Sin 2, to ja przez pierwszy dzień byłam zagubiona.
No, tym bardziej, że właśnie jednak dwie osoby się gra trochę inaczej niż samemu, nie? Jednak jak grasz samemu, no to możesz na spokojnie sobie poczytać wszystko, co chcesz, wiesz, nie czujesz tej presji, że obok gra druga osoba i jakby
no,
też chcesz
robić. No, a tu już
Łukasz
ucieka, ja muszę wiedzieć, z kim on rozmawia, rozmawiam z kimś innym i nie mogę równocześnie czytać dwóch dialogów.
No, natomiast koniec końców, jak się nauczyliśmy
tej
gry.
Jak się uspokoiliśmy. Zaczęliśmy od początku.
Jak się nauczyliśmy zasad i zrobiliśmy, jakby zaczęliśmy grę po Bożemu, tak?
Tak, wybraliśmy
właśnie postacie, jakie powinniśmy wybrać, wybraliśmy klasy, jakie powinniśmy wybrać, no to później już grało się naprawdę fajnie. Jakby ja miałbym w ogóle powiedzieć, jakoś porównać tę grę, no to jest pierwszy tytuł od bardzo, bardzo dawna, który mi przywołał moje ukochane Arcanum na myśl, bo to też jest gra, która daje dużą swobodę względem tego, co możesz robić w niej i kim możesz być, nie? Nawet i to jest dosyć ciekawe, bo gra ci daje te parę predefiniowanych historii, powiedzmy, twojej postaci. Można też stworzyć własną, ale ktoś mi tam polecał, że mam brać predefiniowaną, bo warto. No i warto, faktycznie.
To był Oscar.
Ale najlepsze jest to, że mimo, że masz tą postać...
No jak ktoś tam.
Najlepsze jest to, że mimo masz tą postać, która już ma jakąś swoją historię i w ramach fabuły ona jest rozwijana i dowiadujesz się więcej i tak dalej, to jednocześnie wciąż w zasadzie masz pełną dowolność, kim jesteś już w trakcie grania, nie? I jakie decyzje podejmujesz, jaki masz charakter, jak świat na ciebie reaguje. Więc pod tym względem, właśnie pod względem tego, że faktycznie czuję się częścią jakby tej gry i możesz
świata.
Faktycznie roleplayować, być tą postacią, no to jest bardzo, bardzo fajnie zrobione.
Mam wrażenie, że ten koncept, jak komuś o nim opowiadasz, to nie każdego przekonuje. Ale
no ja też
jakby,
nie byłem przekonany
tak,
na początku. Ja mówię, co? Ktoś ma mi decydować, skąd ma pochodzić moja postać i tak dalej. Gdzie pamiętam, że na przykład, no właśnie wspomniany Arcanum było tak, że też można było sobie wybrać, powiedzmy, swoją przeszłość, co tam dawało jakieś tam.
Tak, wybierasz na przykład, nie wiem, pochodzenie, czy tam jakąś taką głupią jedną cechę, która z reguły daje ci po prostu jakiś bonus do czegoś, nie? I to tyle. A w Divinity jest o tyle fajnie, że jakby faktycznie twoja postać ma jakąś przeszłość i ta przeszłość gdzieś tam cię dogania. Ale to już jak na nią zareagujesz i co z tym zrobisz, no to jest jak najbardziej twoja bieżąca decyzja, tak? No po prostu takie... Ale wydaje mi się, że to się nie różni wiele od papierowego RPGa. No jak grasz w papierowego RPGa, no to też może być sytuacja, że nie wiem, mistrz gry ci mówi, o, spotykasz tego Ziutka, chodziliście razem do podstawówki, nie? No i jakby to jest twoja przeszłość i ty reagujesz na nią teraz. No i dokładnie tak to działa w tej grze, że ona też podsuwa ci rzeczy swojej przeszłości, ale ty na nie reagujesz teraz. I nie wiem, dowiadujesz się, że ktoś tam kiedyś, nie wiem, zrobił ci krzywdę, no to teraz decydujesz, czy się na nim zemścisz, czy mu wybaczysz, czy cokolwiek, prawda?
Ale nawet więcej, bo jeżeli popatrzycie na... Pamiętam, jak z Pawłem się kłóciliśmy, on mówił, że nie podoba mu się to, że jest ta predefiniowana. Ale w większości gier jest predefiniowana. Jeżeli weźmiecie sobie Mass Effecta, to jesteście Commander Shepard z Widm i tak dalej. On też ma swoją przeszłość, prawda? Też ma konkretną przeszłość. I nie macie tutaj nawet... Wiecie, w Divinity macie wybór, bo macie...
Ileś tych
postaci, które mają, dokładnie, które mają, ale większość gier jest tak zrobiona. Nie wiem, w Falloutie wychodzisz z bunkra, tak jesteś niezapisaną postacią, ale mogą się pojawiać ludzie, którzy mówią, że dobra, jesteś z tego bunkra, to i to tam się stało, szczególnie w dwójce, jak już nie jesteś z bunkra, tylko z wioseczki Arroyo i możesz spotkać ludzi, którzy wiedzą, czym jest ta wioska, odnosić się do twojej przeszłości. I we wszystkich grach właściwie tak było, w RPG-ach, jakie są, naprawdę mało który pozwala nam wytworzyć naszą przeszłość. Większość stara się mieć stosunkowo prostą, ale mimo wszystko zdefiniowaną i od tego momentu podejmujemy decyzję. To powiedziałbym, że Divinity w tym momencie właśnie daje nawet więcej, bo mamy przynajmniej kilka przeszłości i nie takich, jak mówisz, Arcanum, gdzie o, jesteś synem, coś tam oślepiło ci oczy i teraz lepiej, nie wiem, wiadomo, jak były te przeszłości Arcanum, tylko autentycznie, no nikt nigdy nie przyjrzeć do ciebie w Arcanum i pamiętam, jak cię kwas na oczy wylał. No nie ma takiego momentu, nie? A tu ja już jak najbardziej tak. Więc mnie to daje większą swobodę, a nie mniejszą.
Jedno ograniczenie to jest takie, że no, jak się decydujesz na któryś z tych archetypów, no to on już ma konkretną rasę przypisaną i
tak, ale nawet wygląd takie... można w miarę modyfikować,
klasa,
tak?
W
czyli
stopniu,
nie wiem, możesz zmienić kolor skóry, czy kolor włosów, możesz wybrać jakieś tam niektóre elementy, tak?
No to wynika z tego, że jednak ta historia jest powiązana zawsze właśnie z tym, kim
tak,
mieliśmy.
No trudno, tak.
Mieliśmy identyczne drużyny, wiem, graliśmy, dokładnie odrzuciliśmy tych samych gości, ale jestem przekonany, że wszyscy mieli inne klasy. Na przykład mogę powiedzieć, że u mnie Fein, czyli ten szkielet, był tankiem, był twardym wojownikiem, Red Prince był magiem tam ognia i czegoś tam.
Dokładnie odwrotnie zupełnie.
Właśnie o to chodzi. Sybil była uzdrowicielką i miała nekromantyczne i leczące czary. A jak się nazywała Bartka?
Lowsi,
u mnie była uczniczką.
I no to u nas wszystko było kompletnie wszystko odwrócone, o
to
chodzi.
I to jest najlepszy dowód na to. Dokładnie, to jest najlepszy dowód na to, że można się tym pobawić.
No, więc generalnie, jeszcze a propos grania w dwie osoby. Powiem z czasem, powiem szczerze, że dużo, wydaje mi się, że prędzej ukończyłbym tę grę właśnie w koopie niż sam, bo dużo przyjemniej mi się grało właśnie nie musząc zarządzać czterema osobami w drużynie, tylko dwiema, wiedząc, że druga osoba obok mnie też się ogarnia sprawy, nie muszę o tym myśleć. Plus fajne jest właśnie to, że ta gra naprawdę dobrze rozegrała właśnie ten podział, nie? W sensie, że możecie robić w zasadzie równoległe rzeczy, możecie jakby w tym czasie wykonywać na przykład dwa różne zadania, albo po prostu sobie biegać, robiąc, wiesz, co kto chce. I na przykład zbiegać się po prostu w momencie, kiedy okej, idziemy robić jakieś zadanie, czy coś takiego. Co wiem, że no nie jest regułą, nie? Ostatnio graliśmy w Diablo na przykład w koopie po prostu, no to tam było to bardzo męczące, bo jak ktoś otwierał menu powiedzmy swojej postaci, no to zawalało od razu cały ekran, nie? Gdzie tutaj masz podział na pół i jest super wygodnie.
W ogóle w Diablo jest tak, że ekran ma ograniczoną pojemność i nie ma split screenu, więc nasze postacie nie mogą się za bardzo od siebie oddalić, bo gra automatycznie przerzuca jedną do drugiej. I to jest tak szalenie wkurzające, że już masz, wiecie, możesz być 10 metrów od siebie, ale 11 to już nie. A kurczę, w Divinity to jest wszystko fajnie, bardzo fajnie zorganizowane. W ogóle, Jezu, w tej grze się gra tak wygodnie, mimo że to jest, wiecie, rozbudowany RPG i gra się w niego na padzie. Ja w ogóle jestem pod wrażeniem. Ja bym chciała, żeby teraz wszystkie gry były jak Divinity. Ja wiem, że to nie może tak być, bo gry muszą być różnorodne, ale ja nie chcę. Jakby to jest absolutnie największa frajda, jaką chyba miałam z grania z kimś w cokolwiek. I w ogóle, no jakby każdy trochę odpowiada za swoje postaci. Każdy ma te swoje linie dialogowe. Nasze postaci mogą się ze sobą zgadzać, ale mogą się ze sobą nie zgadzać. Mogą próbować się przekonywać do swoich racji. Każda może tam, że tak powiem, trochę zepsuć drugiej zakończenie, nawet jak się uprzemy. Każda ma relację z tym swoim towarzyszem i to jest też w ogóle super rzecz.
Właśnie to też jest ciekawe, że tak autorzy mówili, że to jest taki competitive co-op, nie? W sensie, że możecie robić rzeczy razem, ale jak chcecie sobie przeszkadzać i wchodzi sobie w drogę, to jak najbardziej można, nie?
Właśnie jak pewnie ktoś gra z kimś na dwóch różnych komputerach, prawda?
No, więc w każdym momencie można się atakować nawzajem i tak dalej, nie? No ale to później oczywiście też fajnie rozwiązać zakończenie, no bo jak to w każdej grze musisz uratować świat, nie? I tak dalej. I no,
albo nie.
Ale jakby to zawsze jest zwykle w grach, no, tych dla single player, no to zakończenie zawsze powiedzmy pod jedną osobę, nie? Tutaj mniej więcej też, więc w którymś momencie musicie po prostu konkurować o to, czyje będzie to zakończenie. Dobra
sprawa, możecie się dogadać, a możecie walczyć.
Natomiast nawet wydaje mi się, że tak czy siak obie osoby będą zatysfakcjonowane tym, jak ta gra przebiega, nie? Ja bym chciał tylko, żeby poprawili jedną rzecz, ewentualnie, nie wiem, jak Baldur's Gate będzie wyglądał podobnie, albo jak będą robić to Fallen Heroes może, czy jakąś jeszcze inną odsłonę, żeby większość się spojrzeli na te dialogi, żeby kiedy są dwie osoby, faktycznie mogły prowadzić te dialogi, nie wiem, na przykład na zmianę, albo żeby gra losowała, która postać w tym momencie się odzywa, albo ta, która ma, nie wiem, jakąś większą statystykę, miała większą szansę na to, żeby się odzywać. Bo w tym momencie jest tak, że po prostu jak jedna osoba podejdzie do kogoś, no to zazwyczaj ona prowadzi dialog, od czasu do czasu się przyłącza na drugą, jak fabuła tak chce, ale...
A nie wrażenie, jest tak, że... jak w jedynce, bo ja nie grałem w dwójkę multiplayer.
Jedynce
jest
lepiej.
Ja grałem w jedynkę multiplayer z kumplem i to było tak, że jak dana osoba się wtrącała, to był ten rzut na to, czyj autorytet, czy tam cokolwiek wygrywa i wtedy dialog tej osoby był udzielany. I przy rozmowie właściwie można było non-stop konkurować o to, kto się udziela. No przez to najlepsze było to, że raz wygrywała jedna, raz druga i był ten taki pocięty dialog niby, ale z drugiej strony można wyrazić, że są dwie osoby, że non-stop się wtrącają i mają zupełnie inne opinie. Ten temat. W jedynce tak to wyglądało. W dwójkę nigdy nie grałem na multiplayer.
No właśnie, w dwójce to jest ubożej, że tak powiem. I w dwójce jest tak, że nie wiem, ja zaczynam z kimś rozmawiać, to o ile nie ma jakiegoś popularnego uzasadnienia, żeby akurat miała się wtrącić ta inna postać, którą kontroluje drugi gracz, to gra jakby nigdy ci nie przerzuca. Nigdy nie pyta o zdanie tej drugiej postaci, tylko po to, żeby ją zapytać o zdanie. Mam wrażenie, że po to, żeby dwójka jest jednak pisana bardziej pod single player pod tym względem, pod względem tych dialogów, a jedynka jest wybitnie pisana jak multiplayer, bo jak w jedynce grasz sam i prowadzisz dwie postaci, to też odpowiadasz za obie i możesz się kłócić sam ze sobą, tak, nie?
Tak. Właśnie tego...
Jakby gra się zaczyna od tego, że masz dwie postacie, nie?
Ale w ogóle bardzo fajne jest to, i to zakładam, że w dwójce tak samo, pamiętam w jedynce, jak grałem właśnie z znajomym, to w tej grze Mówicie, że można ze sobą konkurować, ale jest jeszcze co innego. Można ze sobie pomagać, ale tak sobie pomagać, że sobie niechcący przeszkodzicie. Dlatego, że w tej grze jest cała masa podczas walki tych szalonych efektów, gdzie można na przykład gościa, który był silny, więc nosił parę beczek, nie pytajcie gdzie, ale nosił parę beczek ze sobą i mógł te beczki rzucać. I beczkę rzucasz, powiedzmy, to jest beczka ze smołą, druga osoba rzuca w to kulę ognia i od razu mamy płonącą smołę na sporym obszarze, czy coś w tym rodzaju. Można tak samo wodę zmienić w lód, wtedy wszyscy się ślizgają i cała masa tego typu rzeczy. I przez to, jak grałem właśnie ze znajomym, to pamiętam, że mieliśmy zawsze problem z dogadaniem się, jeżeli ja byłem tutaj właśnie wojownikiem, on był magiem, to musieliśmy zawsze gadać, dobra, to ja zaszarżuję tutaj, ale wtedy on musi rzucić swój czar tutaj i wtedy ja... Ale ja chciałem podejść tu i mieliśmy czasami takie właśnie na zasadzie, że niby sobie pomagamy, ale przez efekt tej drugiej osoby, która miała dobre intencje, upieprzyła tak naprawdę możliwości tamtej. I to jest pozorom fajne.
No pod tym względem łatwiej się gra właśnie siedząc na jednej kanapie, bo jakby właśnie na bieżąco ustalamy rzeczy, prawda?
Tak, no łatwiej jest to ogarnąć jednak, nie? Natomiast no, też tak było, nie? Zresztą no, fakt, że ta gra ma tę fizykę, która jest bardzo ważnym tutaj elementem w ogóle strategii w prowadzeniu walki, no bo zawsze trzeba brać pod uwagę te wszystkie warunki, co tam leży na ziemi akurat, nie?
Ale to jest super.
Ale też to, że różne żywioły wpływają na siebie, no to praktycznie za każdym razem to miało duże znaczenie, nie? Ja na przykład grając z Fajnem, no będąc nieumarłym, mogłem się uzdrawiać trucizną, więc w którymś momencie dostałem czar contamination, który zamieniał wszystkie zbiorniki wodne w pobliżu w truciznę, nie? Więc oczywiście jak miałem mało życia, no to odpalałem to i po prostu natychmiast mnie to uzdrawiało, ale wszystkie inne postaci na mapie niestety na tym cierpiały na przykład, nie? No jest
właśnie
sporo
dlatego
takich,
dobrze,
takich
jak,
zależności powiedzmy, nie?
Dlatego dobrze, jak Fejn jest tankiem, bo możesz wleć w środek przeciwników, walnąć tam, o ile cała reszta twojej drużyny jest w miarę zasięgowa, to wszędzie pod Fejnem, że tak powiem, strać trucizną, więc przeciwnicy generalnie, chyba że są też nieumarni, to jest gorzej, a jeżeli nie są, no to oni cały czas obrywają, a Fejn sobie po tym biega i się cały czas leczy, nie? To jest spoko, ale z drugiej strony problem jest taki, że jeżeli masz uzdrowicieli, to oni nie bardzo mogą ci podleczyć tego Fejna, no bo jak rzucą, wiadomo, healing,
no,
to...
No, dlatego on musi pić flaszki z trucizną.
Nie, on musi tak, cały czas u mnie właśnie pił flachę z trucizną. To fajne.
Natomiast z tym się wiąże pewna wada, która mnie strasznie wkurwiała w trakcie grania. Mianowicie ta gra jest tak cholernie nieczytelna w którymś momencie, jak zaczną wybuchać te wszystkie rzeczy, szczególnie jak się płomienie włączają, to jest po prostu nic tam nie widzisz, za cholerę, nie? I jak nie widzisz swoich zawodników, to jeszcze nie jest problem, bo masz te kursorki i tak dalej, to jeszcze jest okej, ale mieliśmy, pamiętam, tyle problemu, żeby na przykład znaleźć jakiś przeciwnika, bo tam stoi, płonie w ogniu na przykład,
już,
za cholerę.
Kurczę, został nam jeden, reszta ubita, a nie, to jeszcze trzech, no, tylko ich nie widać pod płomieniami.
Jak jest,
no jest, no dobra. No, ale
macie ikonki jakby... wszystkie.
To... Tak, no ale jakby nie nakierowują cię, gdzie ci ludzie są.
No więc to bym sobie życzył, żeby może jakoś wykombinowali sposób, żeby troszkę może wypchnąć te wiesz, modele postaci przed jednak te efekty.
Ja tego problemu nie miałem. To akurat jak myszką najeżdżało się na ikonkę, to ci pokazywało, gdzie ta osoba jest i jeszcze ją...
Byśmy musieli całą mapę tak objeżdżać po prostu.
Jeszcze ją wtedy tą osobę tym takim obwódkę jej robiło. Więc w tym momencie nawet jak stała w ogniu, to zaznaczało mi obwódką, gdzie on jest, więc...
Nie, też można nadać kursorem przecież przy padzie, tylko że no, trzeba wiedzieć gdzie.
Tylko trzeba go włączyć, to jest inny ten tryb kursora, bo inny tryb przemieszczania, no generalnie.
No, także to było coś, co mnie troszkę uwierało. I w zasadzie dobra, tak jak jestem przy wadach, to jeszcze jedna rzecz, która mi się nie podobała akurat, to jest to, że ta gra jest podzielona na te takie małe etapy, te parę rozdziałów, z czego każdy rozdział to jest taki mały wyrywek tego świata, jakaś mała wysepka, gdzie jest tylko jedna lokacja, jakiś tam las, jakieś coś ten i koniec, nie? To kurczę, bo ta gra ma taki ogromny potencjał w tym, że wiesz, możesz się naprawdę czuć częścią tego świata, możesz robić tyle rzeczy, zająć się tyloma aktywnościami, ale wszystko to robisz na takim malutkim obszarze, a potem jak to zrobisz, no to gra cię przynosi dalej na kolejny malutki obszar. I nie miałem tego poczucia właśnie, i to mnie trochę burzyło, to poczucie, że jestem częścią tego świata. Co wiem, że to ma znaczenie praktyczne tutaj, no bo pozwala faktycznie łatwo przechodzić od jednego etapu do drugiego, ale no kurczę, wolałbym, żeby mapa była duża, żeby wynaleźli po prostu jakiś sposób na to, żeby na jakiś czas, powiedzmy, odciąć część mapy, żeby nie było tam dostępu, ale żeby potem, wiesz, po prostu otwierać części mapy niż przerzucać się do kompletnie nowej lokacji.
To wydaje mi się, że to jest jakby większy problem, bo co z tego, że mapa byłaby jakby ogromna i jakby wszystkie lokacje byłyby naraz na jednej mapie, skoro i tak nie możesz tam pójść, bo wszystko cię tam zabija. Jakby ta gra jest bardzo mocno, jakby niby masz swobodę i niby idziesz gdzie chcesz, ale jakby wypoziomowanie przeciwników jasno mówi ci, gdzie możesz w tej chwili pójść. I jak masz iść w prawo, a pójdziesz w lewo, to okazuje się, że w lewo już są ci przeciwnicy, nie wiem, niby tylko, nie wiem, 2 albo 3 poziomy wyżej od ciebie, ale są nie do przeskoczenia w tym momencie, więc wiesz, że musisz iść w prawo i zrobić najpierw zadania w prawo i dostać te 2 poziomy wyżej i dopiero potem będziesz mógł iść w lewo. Więc żeby jakby zmienić w ogóle konstrukcję, żeby to był faktycznie jakiś open world, to trzeba by tu zrobić, nie wiem, skalowanie poziomów, przeciwnicy zawsze są w określonej odległości poziomowej od ciebie, ale przy tym jak tu działa cały ten system, że każdy przeciwnik ma jakiś poziom, ma jakieś umiejętności, ma jakieś, nie wiem, odporności na coś, to moim zdaniem to by było jednak nie do zrobienia. No może się mylę, ale jakby wydaje mi się, że nie.
Nie do końca się zgadzam, bo wystarczy patrzeć na starsze gry, jak Baldur's Gate 1 czy 2, gdzie jakby idea była taka, pamiętam Baldur's Gate 1, szczególnie za to lubiłem, za to, że miała cała masa obszarów, które była po prostu, klikasz taki las i obok też las i znowu las. Idziesz po tym lesie i okej, w jednym miejscu spotkasz bandę goblinów, ale gdzieś w obok tego lasu są wykopaliska. Wchodzisz na tego wykopaliska i atakuje cię ten horror, taki w zbroi z płonącym mieczem i ci rozpierdziela drużynę. I bardzo dobrze, jakby wtedy masz wrażenie, że chodzisz wszędzie, gdzie chcesz, ale są niektóre zakątki, do których może wróć później, bo tutaj jest coś mocnego. I ja, według mnie to jest najlepsze rozwiązanie, bo ja na przykład bardzo nie lubię stuprocentowo skalującego się environmentu. To mi w wielu grach, na przykład w Assassinach czy czymś takim też przeszkadza, kiedy... Bo to zawsze jest ten trudny balans. Na ile twoja postać ma się robić silniejsza, na ile przeciwnicy mogą się robić silniejsi. Chyba w jednym z pierwszych gier, jak już zaczął Oli wchodzić w 3D, był Morrowind, a potem był Oblivion. To Oblivion to była ta gra, gdzie ludzie
wszyscy śmieli. Oblivion się cały czas skalował.
No stop się skalował i był ten szczury czy wilki
w lesie. Więc latali w najlepszych zbrojach.
Tak, dokładnie. I to było trochę absurdalne, więc... Wydaje mi się, że jednak najlepszym rozwiązaniem, ja się zgadzam z Łukaszem, że jakby fajnie byłoby, Larian jeszcze na tym etapie był dużo mniejszym studiem i pewnie budżetowo to łatwiej było rozwiązać, ale fajnie by było, gdyby właśnie dostać świat, w którym można sobie pochodzić to tu, to tam, czasami porobić niektóre zadania, może niektóre zadania w ogóle nie wymagają walki, a może przeciwnik jest za silny, ale możesz się przemknąć. Jak chcesz, to wróć później i go zabij. No, Baldur's Gate 2.
Kolejną możliwość, bo na przykład możesz faktycznie przejść dużą część gry unikając walki. Nie?
Pamiętacie?
Skradając się albo używając jakichś czarów, żeby być niewidzialnym i tak dalej.
Pamiętacie w Baldur's Gate 2, znaczy Marta, jak grałaś, pamiętasz ten moment, kiedy w tawernie odwiedza cię lord, który chce, żeby na jego ziemiach zalęgły się potwory. Idziemy tam, zabijamy te potwory. Okazuje się oczywiście, że te potwory to nie potwory, tylko jest iluzja i to są bohaterowie, oni widzą nas jako potwory, my ich jako potwory, zabijamy się, wchodzimy do labiryntu, rozwiązujemy sprawę, co się na końcu okazuje, no i lord jest czerwonym smokiem. Z tym czerwonym smokiem możemy pogadać, on w tym momencie mówi, że jest znudzony i puszcza nas wolno. Jeżeli zrobimy to w miarę na początku gry, nie ma nawet co próbować, ten czerwony smok rozwali naszą drużynę w 3 sekundy i nie ma tutaj jakby o czym mówić. Ale w każdej chwili można, po jakimś czasie można stwierdzić, dobra, ten smok mnie wkurwił wtedy, manipulował mną, wtedy nie dałem rady, ale teraz mu pokażę, wracamy tam i mamy epicką bitwę z czerwonym
smokiem. Tak samo chyba z tym smokiem cieni, nie? Jakby też do niego można iść względnie szybko i ominąć walkę i potem wrócić.
Jest nawet specjalna mechanika tam, żeby przemknąć się koło niego i on nas nie zaatakuje, jeżeli mamy tam jakiś kamień czy coś w tym rodzaju, on nas nie widzi. Ale nikt nam nie broni później wrócić i z tym smokiem powalczyć i po raz kolejny mieć mega epicką walkę z wielkim smokiem. I wolę takie rozwiązanie niż skalowanie się albo odcinanie na zasadzie tu nie idź, tu jest za wysoki level w tym momencie. I...
Znaczy wiesz, zawsze część gry trzeba odciąć, tak mi się wydaje. No nie, w Baldurach część gry są poodcinane, nie? W dwójce to przecież w ogóle też przecież jest moment, że w ogóle przecież skaczemy do podmroku i nie da się wrócić tam do Radkatli, jak chcesz wrócić, tylko trzeba fabularnie dojść do momentu, kiedy możesz wrócić, nie? I...
Nie mam przeciwko. W jedynce Baldur's Gate jest
osobne lokacje, czy jakieś instancje, czemu nie, nie? Natomiast już nawet pomijając tą kwestię mechaniczną, to fajnie jest, kiedy na przykład masz w grze, szczególnie w grze takie jak tutaj, gdzie świat jest rozbudowany, na przykład misje, które ciągną ci się praktycznie od początku gry do samego końca, które nie są, wiesz, misją głównego wątku, tylko dostajesz, powiedzmy, co jakiś czas jakieś nowe, powiedzmy, elementy, nie? I czujesz wtedy, że to faktycznie jest wszystko połączone ze sobą, nie? Albo czujesz, że masz w grze, że na przykład jak zrobisz coś w jakimś mieście, trafiasz, nie wiem, 3 lokacje później do kolejnego, no to tam, powiedzmy, spotyka cię ktoś z tego miasta na przykład, nie? Bo tak jest, powiedzmy, takie zaskryptowane, no.
Ale w pierwszym Divinity chyba tak w miarę jest, prawda? Tam chyba cały czas krążymy po mniej więcej tym samym terenie. Tam chyba nie przenosi nas później gdzieś indziej.
Przenosi?
A, okay, to
dokładnie taka sama mechanika jest.
Na początku skręcicie wokół tego miasta, No. I tego...
Jest miasto i tylko ten teren dookoła.
Jak się nazywa ten odejść król... na mapkę obok, że tak powiem, chyba, nie?
Jak się nazywa ten Source King, który też w dwójce ma znaczenie?
Bracchus Rex.
No z nim jest to całe zamieszanie w jedynce na początku, a potem wyruszamy dalej.
Okej. Okay. No dobra. To my jesteśmy względnie na początku w takim razie. Myślałam,
no,
że...
W tym pierwszym przecież na razie.
No tak, w pierwszym akcie, że tak powiem.
No
i super jest. Kurczę, ja nie wiem, w tym momencie RPG wydaje mi się tak mocno dostosowaną do właśnie tych dwóch chociaż osób grami, że strasznie mi będzie ciężko, jeśli przyjdzie mi grać w drużynową grę samotnie. Bo po co?
Wydaje mi się, że wiesz, że to jest... to też jest specyficzna jednak kwestia, kiedy, żeby grać w taką grę, która ma taką długą fabułę, no to muszą być dwie osoby, które mieszkają ze sobą, albo nie wiem.
Nie, Oskar grał z kolegą chyba.
No tak, ale to jest ciężko, musisz się umawiać, wiesz, i jasne, można, nie? Możecie, faktycznie, no, ale tylko, że ile osób może sobie pozwolić na to, że będzie w stanie się umawiać na przykład codziennie, żeby grać w jakąś grę ileś tam czasu.
Jeśli generalnie ktoś dużo gra i drugi ktoś też dużo gra, no to...
Wiesz, kiedy to jest jakaś gra, która nie polega na śledzeniu jednej długiej fabuły, no to wydaje mi się, że jest dużo łatwiej jednak, wiesz, tak, no, umawiać się na jakieś luźne sesje. Tutaj jednak, kurczę, no, jak siadasz do tego, to chcesz się wczuć w to i
12 godzin w niedzielę.
No. Jeszcze to zależy, no, jakby dwie osoby, no to mówię, z jednym znajomym jestem w stanie się dogadać. Na przykład jakbyśmy mieli grać w trzy osoby, no to już automatycznie zawsze wiemy, że im więcej osób, wiemy to przy nagraniach na napisy końcowe, że im więcej jest osób, tym trudniej się umówić, a już nie mówiąc, umawiać regularnie. Więc... No, z tym się zgadzam jakby, a już nie mówię o tym,
że... Trochę jak sesją RPG.
Trochę jak sesją RPG, no.
No, więc nie sądzę, żeby to kiedykolwiek był priorytet, żeby robić grę tylko dla dwóch osób, nie?
Albo
żeby
to było... Tutaj zawsze jest ta opcja, że grasz samemu, właśnie nie chodzi mi o to, żeby tej opcji nie było, jakby broń Boże, tylko chodzi mi o to, żeby właśnie zawsze była ta opcja, że można grać w dwie osoby, bo to jest, kurczę, tak fajne.
No to jest fajne, szczególnie właśnie, że to jest taka gra fabularna jednak, nie? Jednak to śledzenie tych dialogów, czytanie tutaj, wykonywanie tych zadań...
Też z kimś porozumiewać w trakcie, jakby, tak? Obgadywać te rzeczy, które się dzieją.
No i to jest trochę inne doświadczenie niż granie właśnie w gry jak Diablo, czy w ogóle jakieś gry, które opierają się głównie na powiedzmy sesjach zręcznościowych, nie? Gdzie po prostu rozerwać się chwilę. Tutaj to tak jakby wiesz, śledzić film, nie? Przez ileś tam czasu. Co całkiem fajnie się w to grało i przede wszystkim to jest na razie chyba najlepiej zaplanowany, powiedzmy, koop, jak widzieliśmy. Natomiast właśnie baliśmy się tej jedynki, bo zrobiliśmy sobie przerwę na Diablo, żeby powiedzmy nie przeskakiwać od razu z nowszej gry do starszej, tylko żeby jeszcze zrobić sobie ten mały detour w grę, która jest kompletnie inna, to wtedy jak wrócimy do tej jedynki, to będzie łatwiej. I może to kwestia tego, nie wiem, ale faktycznie nie czuję jakiegoś dużego downgrade'u. Czuć w walce przede wszystkim. Jakby widać, że jednak ta walka w jedynce jest dużo mniej dynamiczna, jest
no nie ma armorów.
Podczas trwa to poruszanie się, dużo mniej możliwości.
Jest dużo mniej czarów, dużo mniej, nie wiem, szkół, magii, czy... dużo mniej czarów na tam dany poziom,
to właśnie to, co Oskar wspominał, armorów nie ma, nie? No. Coś, co jednak dużo wpływało na strategię przy dwójce.
Tak, nie możesz od razu sobie pozwolić na... Nie wiem, w jedynce możesz mieć tych crowd control po prostu ile chcesz i bawić się tym na lewo i prawo, a w dwójce jednak było to, okej, ten ma magiczny, ten ma fizyczny, można zbudować swoją drużynę w ten sposób, żeby mieć rozłożone. Ja tak miałem, że miałem trochę fizycznych, trochę magicznych i po prostu celowałem w odpowiednie miejsca. Ale byli ludzie, którzy na przykład robili 100% fizyczne i wtedy tych magicznych gości to po prostu oni znikali, a ci, którzy byli fizycznie, to po prostu miałeś tak duży łomot w jeden cel, że i tak dało się to zbić sensownie, czy w drugą stronę, czy full magicznie. I jakby to też było wykonalne, natomiast w jedynce tego nie było. Ja jedynku gorzej pamiętam z powodu na postacie. No, te postacie, które my tworzymy, to są takie kompletnie niezapisane karty, to są takie totalne awatarki, które nic nie mają. I brakowało mi tego, znaczy brakowałoby mi, gdybym wrócił do jedynki, bo grałem najpierw w jedynkę, właśnie tylko odniesień do naszej przeszłości. No, jesteście po prostu Source Hunters i tyle, nie macie ze sobą nic konkretnego, nie zrobiliście nic tam w życiu sensownego, nie ma, no nic się nie dzieje jako takiego, jesteście wybrańcami i w ogóle co tam się nie dzieje. A jednak w dwójce, no ta interakcja między postaciami tę grę zrobiła, jakby ja nie jestem aż takim fanem wszystkich możliwych rozwiązań, jakby lubię... To jest tak, że Divinity mechanicznie jest dla mnie najlepszym RPG-iem ever,
ale właśnie myślę, że gdyby nie ta interakcja między postaciami, nie zapamiętałbym tej gry aż tak super. No właśnie dzięki temu, jak były napisane te postacie, jak one sobie wchodziły w interakcje, jak mogły ukrywać przed sobą różne rzeczy lub nie, i jak potem miało się w to wgląd, nie tylko jak w innych grach, gdzie o, ten ktoś przede mną ukrywał, a potem grasz tą osobą i możesz samemu to decydować, czy coś takiego, no to mi robiło tą grę, natomiast w jedynce tego nie ma.
W jedynce mi się podoba z kolei jest ten taki system zdobywania osobowości, bo są sytuacje, na które nasze postacie mogą zareagować, każda z nich może zareagować jak chce, no i to sprawia, że robimy się jacyś. Faktycznie zaczynamy totalnie właśnie jak te białe karty, ale przynajmniej możemy je czymś zapisać, no. I tak się składa, że na przykład no, nasze postacie są... czasem współczują biednym duchom, ale generalnie jak można okraść wdowę, to tak.
No i mam wrażenie, że też ta prostota właśnie, to, że jest jednak dużo, wiesz, no grasz po prostu dwoma postaciami, których w zasadzie można by je podsumować, no Source Hunter i tyle.
No dokładnie. To, i tak jesteście
podsumowani. Z drugiej strony, to ma też swoją zaletę właśnie, szczególnie właśnie jak się gra w dwie osoby, że po prostu, wiesz, dużo łatwiej jest wejść w tę grę, bo dostajesz prostą misję, idź tam i szukaj ludzi, co operują tym Source'em i wpadasz wtedy na to śledztwo i w zasadzie, wiesz, to się bardzo szybko toczy. To w dwójce tak. Jest to trochę bardziej...
W ogóle jak zaczynasz, to nawet nie wiesz do końca, o co chodzi z tym Source'em, o co chodzi z tą całą, może dlatego, że nie graliśmy w jedynkę, ale generalnie w dwójce ciężko zrozumieć, o co im wszystkim chodzi na początku, no. Czemu oni nas gdzieś wiozą? Co to, kim jest baba na statku? Czemu on wszystko tonie i tak dalej? A w jedynce wszystko jest takie, że zaczyna się prosto i dopiero z czasem ta intryga się nakręca, a w dwójce po prostu wpadasz w jakiś kocioł powiązań, w jakiś wielki, bogaty świat i no czasem jest to wymagające.
Po prostu jednak ta lokacja w jedynce jest trochę lepsza jak na początek, bo to jest takie jakieś małe miasteczko, tu wiesz, tu atakują nieumarli, wiesz o co chodzi, tu orkowie, okej, trzeba ich bić, nie? Koniec, prostą, dobra, robimy, nie? A w jedynce masz ten fort, intrygę, nie wiesz, czemu ich tam trzymają, o co chodzi, kim są ci ludzie? Jakieś elfy tam siedzą w ogóle, nie wiesz o co chodzi. No także mam wrażenie, że wiesz, że to działa, no, działa w dwie strony. Okej, czy jeszcze coś o tej grze? Chyba nie.
No chyba nie, jak skończymy nagrywać, to idziemy grać w jedynkę.
No, ale generalnie polecamy, no bo jeśli ktoś szuka właśnie fajnej gry do pogrania z drugą osobą szczególnie, chociaż to oczywiście singlowo pewnie też jest fajnie, natomiast jak ktoś chce właśnie pograć w jakiegoś fajnego RPGa w dwie osoby...
Tu nie ma innej opcji, jakby nie ma innych...
To jest najlepsza opcja, natomiast...
multiplayerowych RPGów tak rozbudowanych, tak? No,
natomiast nie, ja bym się jeszcze tylko przestrzec właśnie przed tym, że... Znaczy inaczej, uspokoić, że w sumie ta gra wygląda naprawdę skomplikowaną i trudno do opanowania. Ale prawda jest taka, że bardzo szybko się tego można nauczyć i bardzo szybko robi się faktycznie wygodna i wiesz, i zaczynasz doceniać to, że możesz, jeśli czegoś nie lubisz na przykład, to możesz tego nie robić i wiesz.
No na przykład crafting w tej grze jest tak totalnie opcjonalny.
Nie używają w craftingu.
W ogóle.
Więc można nie, ale można tak, jak ktoś lubi,
jak ktoś
nie?
Ktoś lubi, tym się bawi. Są, nie wiem, to jest jedna z tych gier, gdzie masz sprzedawców w miastach, którzy sprzedają tylko warzywa, żebyś mógł sobie gotować potrawy i potem je jeść.
Albo ryby.
Ale ja wszystkich sprzedawców okradałem, bo wykorzystywałem ten moment, macie 4 osoby, wiecie, jak się skradacie w tej beczce czy w tym krzaku, no. To tylko możecie kogoś okraść, ale nie kiedy ktoś inny na tą osobę patrzy. Ale możecie zrobić cały plan i zrobić hejst na tego sprzedawcę ryb na przykład. To, który polega na tym, że szukamy wszystkich ludzi dookoła, którzy patrzą się w tą stronę i ich zagadujemy. Ja tak robiłem. Więc ten rozmawia z tą handlarką kwiatów, ten z tym strażnikiem, a ten z tą osobą i wtedy nagle nikt nie patrzy na tego sprzedawcę ryb i osoba, która potrafi kraść u mnie, podchodziła i okradała tego sprzedawcę ryb i zawsze kombinowałem, jak każdego, już nawet na tłocznym targu szukałem ślepych punktów, czy jestem w stanie stworzyć na każdego możliwego kupca w grze, więc to była jedna z zabaw w grze, czyli okradnij tego gościa tak, żeby nikt nie widział, chociaż jest biały dzień i ludzie chodzą po targu.
Generalnie właśnie w tej grze można sobie bardzo dużo samemu wymyśleć rzeczy. Moją ulubioną rzeczą jest rozmawianie ze zwierzętami, bo ja zawsze gram z tą cechą rozmawiania ze zwierzętami, ja muszę zagadać każdego szczura i każdą kurę i każdą krowę i dowiedzieć się, co u nich.
Questy dają.
No. No i to właśnie plus jeszcze no jest utrzymanie poczucia humoru, nie? To jest
o Jezu,
bardzo
tak,
potrzebne
te gry
tego typu
gry. Śmieszne, to jest cudowne. To, że zamieniasz się w krzak albo w beczkę, jak się skradasz, ale też to, że czasem po prostu postacie komentują rzeczy tak, jakby wiedziały, że to jest gra.
Ja też te misje są często pisane w taki sposób, że no. Nie można ich traktować po prostu tak poważnie.
Ale ostatnio spotkaliśmy na prawie kraba, który stwierdził, że w ogóle jesteśmy jego najlepszym przyjacielem i był tak entuzjastyczny.
No, mam nadzieję, że przeżyje. No i no, nie ma nic gorszego niż właśnie gra fantazy, która jest taka śmiertelnie poważna. To się robi bardzo szybko męczące.
To jest problem, wydaje mi się, myślę, że to odpowiada na pytanie, czemu ja się odbijałam od tych klasycznych RPG-ów ostatnich lat, innych, tych typu właśnie Pillars of Eternity, Tyranny, bo to są gry, które, no, wydaje mi się fajne, też są rozbudowane, też jest dużo opcji, ale no kurczę, one są na takiej pompie. A tu, kurczę, wiesz, wesoło, kwiatki rosną, ktoś ryby sprzedaje, tu możesz znaleźć brudne majtki jakiejś pani, je nosić i masz charyzmę plus jeden, no w jakiej grze możesz?
A możesz się podać psu tej, ten, który jest w pobliżu i on się nakieruje, gdzie ta pani, gdzie jest ten pan, którego szukamy. No, no, także warto i wiem, że Oskar mi tą grę rekomendował, kurczę, parę dobrych lat temu, ale wtedy chyba jeszcze nie było na PlayStation, dobrze kojarzę?
No,
albo wychodziło dopiero na PlayStation.
Na wersja.
No, więc się tak dobrałem, ale cały czas miałem w pamięci, więc jak padła ta propozycja, to się zdecydowaliśmy i w sumie bardzo dobrze.
No więc czekasz teraz na Baldur's Gate 3 trochę bardziej niż wcześniej?
No, jak będzie wyglądało to podobnie, no to pewnie.
System będzie inny
I będzie mniej wyglądało niż klasyczna Baldur's Gate, tym bardziej będę czekał.
Ej, możesz tam grać wampirem.
Będzie inny system i tutaj plak, będzie system tak, jeżeli ktoś śledzi nasze cudowne sesje, które ostatnio zaczęliśmy grać, to mniej więcej system, szczególnie jak dojdziemy do walki, bo na tym etapie jeszcze żadnej nie było, ale będziecie mogli zobaczyć, jak bohater może wykonać akcję, bonusową akcję, ruszyć się i tak dalej. Będzie ten system przełożony na grę komputerową Baldur's Gate 3, więc to nie będzie to samo. Chociaż mam nadzieję, że interakcje z otoczeniem, które są jakby wpisane trochę w papierkowe RPG, jakby też będą miały znaczenie. Zresztą papierowy Baldur's Gate też przewiduje takie rzeczy jak utrudniony teren i tego typu rzeczy, więc miejmy nadzieję, że to będzie. Zresztą widzieliśmy, że chyba tak. Już nie mówiąc o tym, że ta wertykalność też jest istotna w trójce, co daje mi jakieś nadzieje, że będzie można kogoś zepchnąć. Zresztą widzieliśmy, że tak, ale wiesz, spółki skalnej czy coś w tym rodzaju. No.
No to tyle, jeśli chodzi o Original Sin 2. To chyba na tym będziemy kończyć, nie? No bo w sumie nabiła nam się godzinka. To jeszcze słówko kończące od każdego z nas. Czy czekacie na jakąś grę w najbliższym czasie? Ewentualnie zaczęliście jakąś grę i będziecie i macie w planach opowiedzieć o niej w kolejnym odcinku dłużej?
No, czekam na Baldur's Gate 3. Nie rozumiem pytania. Nie no, jeśli chodzi o inne gry, to ja mam w ogóle sporo ponapoczynanych gier, ale potem kończy się tak, że jeśli mamy jakąś grę, którą możemy grać razem, no to lepiej grać w grę, w którą możemy grać razem. Ostatnią grą, którą napoczęłam, jest pierwszy Bioshock, bo Paweł do mnie napisał, że mam kupić, bo jest tani, bo jest na PS4, taka kolekcja wszystkich trzech części. Ja w to w sumie nigdy nie grałam, to znaczy grałam w pierwszą część może jakieś pół godziny, dawno, dawno temu i stwierdziłam, że jest bardzo, bardzo straszna, więc nie będę w to grać, ale stwierdziłam, że spróbuję jeszcze raz. No i gram w tę jedynkę. Jest straszna, ale jestem dzielna i gram dalej. I na razie mi się podoba. Podoba mi się to, że nie wiem, o co chodzi. Podoba mi się to, że jakby myślałam, że to jest tylko taka, wiesz, że tam się chodzi i strzela, ale jest całkiem sporo jakby takich, nie wiem jak to nazwać, zagadek. W sensie, że masz interakcję z otoczeniem, musisz wpaść na to, jak przejść przez jakiś fragment gry, musisz zdobyć jakąś moc, która pozwoli ci przesunąć coś tam, albo nie wiem, jak masz ogień, to możesz wypalić zamrożone drzwi, więc możesz wtedy przejść do kolejnego pomieszczenia i tak dalej. I zapowiada się fajnie. No i gram w to w sumie po to, żeby dojść do tej trzeciej części, która ponoć jest najlepsza, więc zobaczymy.
Ja właśnie grałem tylko w Bioshock Infinite. Wiem, że wczoraj mi Paweł w ogóle pisał, że czwarty raz przeszedł, kocha tą grę. Bioshock Infinite to jest gra, którą
większym influencerem, jakby wpływa na nas aż za bardzo.
No ja Bioshock Infinite przeszedłem, jak ta gra wyszła i to jest, napisałem mu, że ja mam troszeczkę inne zdanie. Bioshock Infinite to jest gra, która ma według mnie fantastyczny świat, fabułę, zakończenie, to wszystko jest super, ale to jest gra z jednym z najgorszych gameplay w ogóle, jakie kiedykolwiek grałem.
To powinien być film, no, bo to gra, jest fajny pomysł na grę, ale
tak, męczyła mnie. Wiecie, jest czasami ten gameplay, ja mówię Uncharted jest dobrym przykładem, gdzie on po prostu płynie. To nie jest gameplay, którym będę się zachwycał, ale on mi jakoś nie upierdliwia gry. Bioshock Infinite gameplay upierdliwiał grę na maksa. Wszystkie bronie są prawie identyczne, jeśli chodzi, nie czujemy tego, że się czymś różnią. Czary to jest dodatek, a prawie wszystkie poziomy są zalane masą identycznych przeciwników, które chcemy wystrzelać po to, żeby przejść do kolejnego etapu fabularnego, który nas interesuje. I tylko już, Jezu, znowu wyszło ich 50, o dobra, wybiję ich, żeby zobaczyć co dalej, więc ja nie mam takiego entuzjazmu. Natomiast odpowiadając na pytanie, jeszcze...
Nie, tylko dodam, że w jedynce na razie nie mam tego problemu. Może dlatego, że jestem na początku. Jakby w jedynce na razie tych przeciwników jest mało i tutaj właśnie jest więcej jakichś takich jumpscare'ów, że ktoś na mnie nagle wyskoczy. Oni w ogóle, ci przeciwnicy wyglądają jak jakieś takie dziwne zombie, ja w ogóle jeszcze nie wiem o co chodzi, więc może odkryję to w trakcie, ale na razie to ja się, kurczę, boję, wiesz, każdego przeciwnika, który na mnie wyskoczy, mimo że oni padają szybko, ale po prostu no trochę się nie spodziewam, gdzie będą i w ogóle jest trochę strasznie.
W Infinity są tylko jumpscary, jak człowiek trąba wyskakuje, no. Stoi za tobą czy coś.
Ale ta gra jest tak źle zrobiona, według mnie gameplayowo. No dobra, jeżeli odpowiadając na pytanie, to jak wróciłem to ostatnio, trochę dłużej już pograłem w Metro, jest spoko. Jest, to jak Exodus gram, nie wiem, jakie były poprzednie części. I jest całkiem fajny, aczkolwiek dalej mnie wkurza to, że główny bohater nie mówi, chociaż ma voice nagrany i na przykład jak odpalacie grę i loadujecie, to on daje wam streszczenie, co się działo do tej pory. Ale już w rozmowie z innymi postaciami nigdy nie mówi, nie? Nigdy się nie odzywa. I jeszcze lepiej, że niektórzy bohaterowie traktują cię tak, jakbyś się do nich odzywał. I to jest strasznie dziwne.
A i odpowiadałem ci na rzeczy, których nie powiedziałeś.
Teoretycznie. Albo tak jest poprawiony dialog, jak chodź, musimy o tym porozmawiać. No w każdym razie to jest trochę dziwne, ale ogólnie gra się całkiem przyjemnie, świat jest fajnie zrobiony, te postacie są całkiem fajnie zrobione, ta drużynka, z którą się poruszamy. Doszedłem do pustyni i zaczyna się totalny Mad Max w tym momencie, bo to jest postapo, wiadomo. Ale jeszcze jakby w to dużo nie pograłem, oczywiście musiałem pograć w to, kolejną kampanię Total War zrobić, to mogę grać zawsze. I mówiłem wcześniej, że odniosę się jakoś do Gothica, odpaliłem grę Risen 3. Która jest spadkobiercą Gothic. Grałem w jedynkę, grałem w dwójkę, też odpaliłem trójkę, bo nigdy jej wcześniej nie ruszałem.
Wiedziałem, że jest trójka.
Jest trójka. Jak ktoś lubi grać w Gothiki, to poczuje sentyment, jak nie, to jest gra.
Czy trójka to jest ta najgorsza, czy dwójka?
Prawdopodobnie trójka.
Któraś była taka żenująco zła, tylko nie pamiętam, która.
To mówisz też o to Gothic 4.
Nie, mówię o Risen 4. No, no,
mogła to być trójka. Ja się bawię w tym w miarę dobrze, choć czuję, jak ta gra jest archaiczna, nawet jak na moment, kiedy wyszła, była archaiczna. Może o niej kiedyś więcej pogadam, jak i o Gothicach, ale...
Ale generalnie ona jest po prostu jak Gothic, tylko w innej scenerii?
Hmm? Okej. Okay. Tak, dokładnie tak. I jedynka była i dwójka też. Od dwójki zaczęła się bardziej sceneria piracka, nie? Bardziej pływasz między wyspami, masz piratów,
rumy. Trójka była taka zła, faktycznie.
No,
o Gothicu trzecim też mówiłem, że był taki zły, a to jedyny Gothic, w którego byłem w stanie grać.
Ja nie lubię trzeciego Gothica. Ja nie lubię trzeciego Gothica, ale trójka Risen jest o tyle, jakby w Gothicach jedynce, dwójce i trójce jeszcze to czym się te gry broniły, na przykład to, jak to był otwarty świat bez loading screenów. Mm-hmm, i na moment, kiedy to wyszło, to robiło naprawdę wrażenie, jak można było pochodzić po tym świecie, nie wiem, koło starego
można
obozu.
Można było iść faktycznie wszędzie, prawda? Co najwyżej gdzieś
ktoś się zabił.
Było się cofnąć, nie? Bo było za silno.
Dokładnie, ale jak skakiwało się koło starego obozu do rzeki i z nurtem cię mogło to znieść do obozu na bagnie i to kawał dalej na przykład. W Risen 3 są wyspy, które są podzielone loading screenami. Więc jakby ten na największy urok, który już był, to pada. Natomiast z nadchodzących gier kupiłem, ja uwielbiam serię XCOM, ostatnio kupiłem ten nowy XCOM, ale wszyscy mówią, że to taki teścik, bo tylko to 40 zł, więc się nie spodziewałem wiele po nowej grze, która kosztuje 40 zł. Natomiast w stylu XCOM, a dzisiaj, dosłownie kiedy to nagrywamy, wyszedł Gears of War. W sensie Gears of War Tactics. Ja nigdy nie grałem w żadnego Gears of War, chociaż słyszałem dobre opinie, ale ponieważ jest zrobiony w stylu XCOM, prawdopodobnie to odpalę, bo do Last of Us i Ghost of Tsushima, który też przy okazji miał ogłoszoną premierę, to chyba nie ma żadnych dużych premier, na które bym czekał.
No, to ja tylko dodam, że jakiś czas temu mówiłem, że być może Nintendo wrzuci te swoje remastery Mario i coraz bliżej jest tego i okazuje się, że są duże szanse na remaster Super Mario Galaxy. To jest jedna z moich ulubionych gier ever, miałem kiedyś na Wii. To jest taka cudowna gra po prostu, to jest taki czysty fan zamknięty w grze. Jak to wyjdzie na Switcha, to kupuję od razu, kiedy tylko się pojawi, bo... No kurczę, Switch jest idealny do tego, szczególnie, że też ma te ruchowe kontrolery, a trudno byłoby grę z Wii jednak wrzucić na jakąkolwiek inną konsolę, która by nie miała jednak możliwości.
Czyli tam się będzie machać do ekranu, tak? Tymi padami?
Wiesz co, no tam jest parę takich drobnych ruchowych rzeczy, które są bardzo wygodne wbrew pozorom, jakby to jest jedna z niewielu gier, gdzie wiesz, machanie pilotem, Wiilotem faktycznie dawało fan, bo na przykład nie wiem, jak machniesz tym kontrolerem, no to Mario robi takie kółeczko na przykład i uderza wrogów, nie? A przez to, że tam jest tak, te mapki są takie fajne, małe, okrągłe, nie? I jest ten system fizyki dziwny, no to daje sporo przyjemności, więc jak to tylko wyjdzie, kupuję totalnie.
To można w dwie osoby?
Wiesz co? Mogą dodać taką opcję, bo oryginalnie nie było. Oryginalnie było tak, że jedna osoba kieruje Mario, a druga może Wiilotem mieć, wskazywać na ekran i łapać gwiazdki.
Więc
to jest na zasadzie daj dziecku, żeby coś robiło, jak ta gra. Ale myślę, że śmiało mogliby dodać coś takiego.
Jak coś,
natomiast,
to będzie łapać gwiazdki.
Ale ponoć mają wrzucić też, zrobić wersję Deluxe, tak jak było, wiesz, to Super Mario, New Super Mario Bros. Deluxe. Mają zrobić Super Mario, nie, 3D World, o. I to pogra na Wii U, taka powiedzmy 3D, gdzie się właśnie chodzi po mapce różnymi postaciami. I to jest taka typowa imprezowa właśnie gra. Coś jak, wyobraź sobie te New Super Mario Bros., ale nie wiesz, nie płasko, tylko w 3D, nie?
Tak dobrze.
Rozumiem, więc... No, więc
jeśli będę mogła grać różowym grzybem, to tak.
Tylko ciekaw jestem, czy oni w ogóle, no bo mają wydać ileś tam tych gier z katalogu Mario na 35. urodziny Super Mario Bros., ale ciekaw jestem, czy oni to wydają osobno, czy po prostu jako jedną kolekcję. Nie mam pojęcia, ale czekam. Pewnie jakieś ogłoszenie będzie niebawem.
Kiedy są te urodziny? Czy nie wiadomo jeszcze dokładnie, kiedy to ma być?
Nie wiadomo jeszcze, kiedy będą, wiesz, kiedy będą robić tutaj obchody, więc no zobaczymy. No, ale wydaje mi się, że Switch jest idealnym, kurczę, konsolą, żeby tego typu rzeczy wydawać, bo dużo więcej osób w tym momencie ma Switch niż miało Wii U, więc wydaje mi się, że ma sens, żeby dawać gry z poprzednich platform. No dobra, słuchajcie, na tym będziemy kończyć w kolejnym jakimś tam odcinku. Znowu pewnie pogadamy o jakichś newsach, być może do tego czasu przejdziemy jakieś kolejne gry.
Mamy grę też, którą przeszliśmy, do której może kiedyś opowiemy.
No i to jest specyficzna gra, więc tak. to następnym razem.
Pewnie mnie graliście, więc...
No, natomiast pewnie bliżej jeszcze zrobimy jakieś Q&A growe, bo tam pewnie się uzbiera pytania.
Ale jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to przyjmiemy, bo chyba jeszcze nie mamy pytań na cały odcinek.
Mhm. No, to, ale to będzie leciało jako premiera, więc jeszcze macie szansę, żeby zadać pytania
do
superchatów. No właśnie, ewentualnie za pomocą tipów i tipy możecie oczywiście wrzucać, kiedy chcecie. Link macie w opisie. Tymczasem z nami była Marta Najman, Oskar Rogowski, się nazywa Gastelmach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach napisów końcowych. Trzymajcie się, cześć.